Kiedyś to było?
24 czerwca 2004 roku na Estádio da Luz w Lizbonie rozegrano jeden z najbardziej pamiętnych ćwierćfinałów w historii Euro. Mecz Portugalia-Anglia będziemy wspominać w składzie
Michał Kołkowski
i Kamil Kania. Jedni i drudzy mieli ogromne ambicje Portugalii zrealizować marzenia o ozłoceniu złotego nomen omen pokolenia. Na własnych boiskach pomóc miał Luis Felipe Scolari, który doprowadził Brazylię do triumfu na mundialu. Na drodze do zrealizowania planu stanęli Anglicy, ci sami, których Scolari i jego zawodnicy Korei i Japonii wyeliminowali także na etapie ćwierćfinału. Tych podtekstów było mnóstwo, bo to miał być też kolejny rozdział rywalizacji portugalsko-angielskiej. Wyspiarze marzyli o rewanżu za porażkę z 2000 roku, kiedy mimo prowadzenia 2-0 przegrali 2-3, co w dalszej perspektywie kosztowało ich brak awansu do fazy pucharowej, ale zanim doszło do tego starcia napakowanego podtekstami, Portugalia męczyła się w grupie. Przegrała z Grekami, to była sensacja. Pokonała Rosjan, ale z Hiszpanami też długo remisowała. Dopiero w drugiej połowie zwycięstwo i awans zapewnił Nuno Gomes. Anglicy też mieli kłopoty, aczkolwiek troszeczkę inaczej to wyglądało, bo z Francuzami na start grupowej rywalizacji przegrali właściwie rzutem na taśmę, tracąc dwie bramki w samej końcówce, ale potem ten awans wywalczyli w miarę spokojnie dzięki wygranym spotkaniom ze Szwajcarią i Chorwacją.
Wywalczyli awans spokojnie, wywalczyli awans wręcz powiedziałbym spektakularnie, bo strzelili 7 bramek w dwóch meczach właśnie ze Szwajcarami i z Chorwatami. To był wielki pokaz ofensywnego rozmachu podopiecznych Svena Gorana Eriksona. To pierwsze spotkanie z Francją też było niebywale pechowe, bo Anglia tam prowadziła, jak wspominałeś, miała też rzut karny, który w fatalnym stylu przestrzelił David Beckham. No i potem Zizou odpalił dwie bomby w doliczonym czasie gry, jedną z wolnego, drugą z rzutu karnego. Aczkolwiek gdybym ja miał wskazywać drużynę, która lepsze na mnie wrażenie zrobiła wtedy w fazie grupowej, to zdecydowanie powiedziałbym, że to była Anglia, chociaż skończyła za plecami Francji ze stratą jednego punktu, no to jednak ja wtedy wyżej ceniłem tę postawę zespołu angielskiego i też trzeba to podkreślić z uwagi na jego kadrową po prostu siłę. No, jak przypominam sobie drugą linię złożoną z Beckhama, Lamparda, Gerrarda i Scholesa, no to aż ciarki przechodzą po plecach, a do tego ofensywa skonstruowana wokół duetu Michael Owen, Wayne, Rooney, czyli tak naprawdę dwóch zawodników o bardzo podobnej historii, no bo Owen miał tę swoją niesamowitą eksplozję talentu na Mistrzostwach Świata we Francji, a Rooney w zasadzie powtarzał jego losy na tym czempionacie portugalskim w 2004 roku. To było też niezwykle ekscytujące, jak tych dwóch zawodników się połączyło. No i jeszcze, żeby już tak uściślić, no to defensywa z kwartetem Gary Neville, John Terry, Sol Campbell, Ashley Cole, naprawdę no trudno się, może oprócz obsady bramkarza tradycyjnie, jak to w przypadku ekipy synów Argonów.
Zastanawiałem się, jak wybrniesz z faktu, że David James stał w bramce, a ty już całą tą drużynę tutaj nam tak pięknie gloryfikowałeś.
To prawda, no każda drużyna ma jakiś słaby punkt, no i w przypadku Anglii dość, zazwyczaj jest to goalkeeper, tak też było i w tym przypadku, gdzie David James oczywiście niesamowite doświadczenie na boiskach Premier League, ale nigdy nie był goalkeeperem, którego byśmy wymieniali w gronie najlepszych na świecie. No i brakowało trochę im głębi składu jeszcze, gdybyśmy się już mieli doszukiwać jakichś problemów, no to rzeczywiście tam ta ławka rezerwowych nie imponowała i zazwyczaj na boisko wchodzili zawodnicy, którzy niekoniecznie byli w stanie zrobić różnicy. Aczkolwiek, no tak jak mówię, dużo lepsze wrażenie zrobili na mnie Anglicy od Francuzów, ale też od Portugalczyków, którzy w tej fazie grupowej to pokazali bardzo niewiele, jak na taką pompkę, jaka była wokół nich, jak na to zatrudnienie Scolariego, jak na to, że Porto dopiero co zwyciężyło w Lidze Mistrzów i wypromowało takich zawodników jak Deco czy Manisz, czy przypomniało o Costini piłkarskiemu światu, jak na to, że mieli cały czas Rui'ego Costę i Luisa Figo, czyli tych bohaterów sprzed lat, i jak na to, że Cristiano Ronaldo wchodził na wielką scenę i że cały czas był tam Nuno Gomes, no to Portugalczycy, jak dla mnie, w fazie grupowej pokazali strasznie mało Chyba tylko to, że byli gospodarzami w jakiś sposób pozwalało mi przypuszczać, że oni zrealizują te swoje wielkie ambicje i dotrą do finału, bo generalnie no, przed spotkaniem ja byłem przekonany, że to reprezentacja Anglii zatriumfuje i że to będzie ten jej turniej, na który czekają już od tak wielu dekad.
Innego zdania mam wrażenie była wtedy cała Lizbona, bo wspomnianego 24 czerwca wypełniony stadion światła po brzegi oczekiwał na wieczorne spotkanie, ale rodacy większej części kibiców zaliczyli falstart, bo już w trzeciej minucie trafił Michael Owen. Portugalia długo szukała wyrównania, udało się dopiero w 83 minucie za sprawą Eldera Postigi. W końcówce bramkę na 2-1 zdobył Sol Campbell, ale szwajcarski sędzia Urs Meyer dopatrzył się faulu Anglików w ataku. Decydować miała dogrywka, a w 110 minucie trafił Rui Costa. Natomiast ta euforia Portugalczyków trwała raptem 5 minut, bo wyrównał Frank Lampard. Zdecydować miały rzuty karne. Serię jedenastek od pudła rozpoczął David Beckham, ale na szczęście dla wyspiarzy pomylił się też Rui Costa. Siódmą serię strzałów z 11 metra rozpoczynali Anglicy. Do piłki zmierzał Darius Vassela. Komentatorzy, no mam wrażenie, oni mieli. Portugalski bramkarz Ricardo zdjął rękawice i bez nich stanął na linii bramkowej. Najpierw zatrzymał angielskiego napastnika, a chwilę później sam zdobył tę decydującą bramkę.
Rzeczywiście toczyła się w niesamowitych okolicznościach. Przede wszystkim ta dogrywka i druga połowa turniej Euro 2004 jest jednym z niewielu, który rozegrano z wykorzystaniem zasady srebrnego gola, więc ta bramka Rui Costy nie pogrążyła synów Albionu. Mieli jeszcze czas do końca dogrywki, żeby przygotować jakąś ripostę. No i gola strzelił Frank Lampard. Też trzeba powiedzieć, fantastycznie dysponowany wtedy podczas tych Mistrzostw Europy. Wiadomo, że postacią numer jeden w angielskiej ekipie był Wayne Rooney, który przedwcześnie musiał opuścić to spotkanie z Portugalią. Natomiast Lampard też wtedy grał naprawdę wielkie, wielkie mistrzostwa i w sumie nie dziwi mnie, że to akurat on doprowadził do wyrównania w kluczowym momencie. No i trzeba się zatrzymać przy osobie Davida Beckhama, który zmarnował kolejną jedenastkę na w tym turnieju, jeden z największych fachowców w dziedzinie wykonywania stałych fragmentów gry w historii w ogóle futbolu, nie tylko angielskiego, pomylił się powtórnie na tym samym turnieju. No i ta jego sinusoida, jeżeli chodzi o przygodę z reprezentacją, znowu gdzieś zaczęła opadać, bo miał ten moment hańby, gdy wyleciał z czerwoną kartką podczas mundialu we Francji. Potem odbudowywał swoją pozycję, czego taką szczytowym punktem było to, kiedy golem z rzutu wolnego w starciu z Grecją zapewnił Anglii awans na kolejny mundial. No i tutaj znowu zjazd i znowu te niewykorzystane karne i znów stał się trochę pośmiewiskiem, pamiętam, że bo tych żartów z niego i spekulacji, gdzie lądują piłki wystrzeliwane przez Beckhama z wapna, Było sporo, zresztą chyba tam jakiś kibic wyłapał tę futbolówkę jeszcze z poprzedniego zmarnowanego karnego w meczu z Francją i potem sprzedał ją na aukcji za jakieś horrendalne pieniądze. No ale to tak na marginesie, no bo też druga sprawa jest taka, że tak jak zaanonsowałeś, Beckham nie przegrał Anglikom tych rzutów karnych, Rui Costa też się pomylił po stronie portugalskiej i dopiero trzeba było tej niesamowitej presji, jaką na przeciwnikach stworzył golkiper Ricardo, zdejmując te rękawice w przypływie, nie wiem, czy adrenaliny, czy szaleństwa, czy czegokolwiek, no tak czy owak kompletnie skonfundował tym w zasadzie wszystkich na czele z poczciwym Dariusem Vasselem, który uderzył fatalnie i potem sam Ricardo jeszcze podszedł do piłki, już pokazując naprawdę żelazne cojones i wyeliminował Anglików z tego czempionatu. Rzeczywiście spektakularne spotkanie i aż szkoda było, że jedna z tych drużyn musi się pożegnać z turniejem, ponieważ zgotowały wielkie, wielkie widowisko.
Tam w ogóle jest taki obrazek przy okazji tej sytuacji z Ricardo, jak Eusebio wzdłuż boiska zmierza i coś krzyczy. Ja się zastanawiałem zawsze, czy on był zirytowany na Ricardo, co on wyprawia, czy czy może on go w ten sposób chciał zmotywować. Natomiast muszę stanąć w obronie Davida Beckhama, bo oglądałem ostatnio portugalski dokument na temat tego meczu pomiędzy Portugalią a Anglią i tam Rui Costa zauważył dość ciekawą rzecz, że zarówno on i Beckham trafili tuż przed strzałem z rzutu karnego na taką dziurę w murawie i to ona była powodem tych dwóch pomyłek. Nie wiem, na ile się trochę Rui Costa wybielał, ale jak się przyglądałem później tej sytuacji, to faktycznie ta murawa była już troszeczkę wycieńczona, no bo wiemy, że ograniczona była liczba obiektów na Mistrzostwach Europy, więc sporo przeszło Estadio da Luz.
Mogło coś w tym być rzeczywiście, no bo jednak trzeba powiedzieć, że i Rui Costa i David Beckham to po prostu wybitni technicy, więc że akurat jeden i drugi chybił z 11 metrów w tej samej serii rzutów karnych, to dość niezwykłe, więc jeżeli rzeczywiście Beckhamowi jakaś tam kępka przeszkodziła, no to faktycznie jest to jakieś usprawiedliwienie dla Anglika, aczkolwiek marne też pociecha dla angielskich kibiców, którzy biorąc pod uwagę i ten rozmach w fazie grupowej zaprezentowany w starciach ze Szwajcarią i z Chorwacją i po prostu siłę kadrową swojej reprezentacji, no mieli, myślę, że powody, by przypuszczać, iż Anglicy zawędrują gdzieś daleko na tym turnieju, a skończyła się suma summarum na ćwierćfinale, no spektakularnym i takim, który będziemy wspominać zawsze, ale jednak zawsze tą puentą też będzie, tej puentą opowieści będzie to, że awansowali dalej Portugalczycy.
Dwa lata później Portugalia i Anglia spotkały się ponownie, pisząc kolejny rozdział tej rywalizacji na Mundialu w Niemczech na etapie ćwierćfinału. Po rzutach karnych znów lepsi byli Portugalczycy, choć Ricardo nie zdejmował już rękawic. Tak się zastanawiam z perspektywy, czy to nie był jakiś problem mentalny Anglików, rywalizacja z tymi Portugalczykami, bo Hiszpanie o takich drużynach, które nie leżą drugiej ekipie, mówią, że to jest taka ich bestia negra. I myślę, że na początku XXI wieku za taką bestia negra dla Anglików mogła uchodzić właśnie Portugalia.
No to prawda, tak aż trudno znaleźć dla tego jakieś logiczne wytłumaczenie, że to tak ujmę, ponieważ te spotkania były naprawdę zacięte i mogły pójść w obie strony, w zasadzie wszystkie spotkania między Portugalczykami i Anglikami, no a jednak efekt na ogół był taki, że to reprezentacja Portugalii triumfalnie schodziła z boiska po jakimś straszliwym dreszczowcu, a Anglikom pozostawało tylko załamywać ręce i wciąż wierzyć, że ich czas dopiero nadejdzie. No i z drugiej strony Portugalczycy też byli bardzo długo taką reprezentacją niespełnioną, która gdzieś tam się szwendała wokół sukcesu, a nie potrafiła się jednak do niego koniec końców doczłapać. No ale jednak w 2016 roku mieli ten swój wielki moment, tymczasem synowie Albionu cały czas czekają, a od 1966 roku parę lat upłynęło.
Kiedyś to było.